Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie edycja druga. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział m.in. studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy. Dzięki temu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie edycja druga to projekt realizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ogłoszonego przez ministra nauki. Zapraszamy do słuchania.
Podczas czwartego spotkania drugiej edycji cyklu Procesy Tumskie mieliśmy możliwość zaobserwowania postępowania w zakresie podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Trzeba jednak na początku zauważyć, że tego typu sprawy to temat rzeka i tak naprawdę często jest tak, że co sprawa, to inny problem się pojawia. Dlatego należało w ramach procesu tumskiego skupić się na jednym wybranym problemie, gdyż wielowątkowość i mnogość problemów prawnych nie pozwoliłaby na staranne skupienie się na tematyce, a to z uwagi na ramy czasowe. W zaprezentowanej sprawie wnioskodawczyni i uczestnik postępowania byli zgodni co do składników ich majątku wspólnego, który miał podlegać podziałowi. Spór natomiast dotyczył kwestii nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika, to jest możliwości uznania, że wydatek na operację u byłego małżonka jest wydatkiem podlegającym rozliczeniu. Wnioskodawczyni również nie zgadzała się na ewentualną spłatę ze strony uczestnika postępowania w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o podziale majątku wspólnego, bowiem taki wniosek złożył uczestnik. W niniejszej sprawie istotną kwestią jest również fakt, że przed prawomocnym wyrokiem orzekającym co do rozwodu wnioskodawczyni i uczestnik postępowania z dniem 12 maja 2020 roku na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyku we Wrocławiu pomiędzy zainteresowanymi ustała wspólność majątkowa małżeńska. W sprawie co prawda nie istniał spór co do składników majątku, ale warto pamiętać, że w przypadku takiego sporu stan majątku ustala się na datę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, która z reguły pokrywa się z datą prawomocnego wyroku rozwiązującego związek małżeński, ale jednak nie zawsze tak jest, co mogliśmy zaobserwować w niniejszej sprawie. Idąc dalej, należy wskazać, że w sprawie przeprowadzone dowody w postaci dokumentów, czy też zeznania świadka Małgorzaty Perfekcyjnej, jak też przesłuchania zainteresowanych, czyli Doroty Muzyki i Radosława Piłkarskiego, co do zasady nie budziły wątpliwości. Natomiast sąd nie uznał za wiarygodne przesłuchanie uczestnika postępowania w zakresie, w jakim twierdził on, że nie jest w stanie dokonać spłaty wnioskodawczyni tytułem wyrównania majątku w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, czyli zgodnie z żądaniem wnioskodawczyni. Przede wszystkim należy wskazać, że w trakcie przesłuchania uczestnik podał, że osiąga comiesięczne dochody rzędu 12 do 15 tysięcy złotych. Twierdził ponadto, że nie wie, ile zarabia jego partnerka, czyli Małgorzata Perfekcyjna, ale comiesięczne wydatki na sam catering dla obydwojga to kwota około 3 tysięcy złotych. Ponadto na różnego rodzaju wyjścia wydatkuje uczestnik wraz z partnerką kwotę około 2 tysięcy złotych, na wynajem mieszkania natomiast przeznaczają kwotę około 5 tysięcy złotych. Uczestnik starał się przedstawić siebie jako osobę posiadającą może znaczne dochody, ale mającą też spore comiesięczne wydatki. Przy czym uczestnik nie potrafił wyjaśnić kwestii wynajmu mieszkania w obliczu posiadania domu we Wrocławiu, w którym prowadzi działalność gospodarczą, a w którym przecież do niedawna zamieszkiwał z byłą żoną, czyli wnioskodawczynią. Ponadto warto zauważyć, że powyższe wydatki nie są jedynymi po stronie uczestnika, który jak sam twierdził...
No nie wiem, czasem sobie kupi jakąś torebkę Chanel albo, nie wiem, pasek Dior.
Okej. A proszę powiedzieć, ostatnio pan gdzie był na wakacjach?
Na Malediwach.
Kiedy to było?
W 2024, w drugiej połowie roku.
I za jaką kwotę?
30 tysięcy.
Na osobę czy na...
Na dwójkę.
Na dwójkę, tak? I kto płacił?
Ja.
Trzeba również podkreślić, że przy tak znacznych wydatkach uczestnik potrafił również odłożyć znaczną kwotę pieniędzy w ramach oszczędności.
Sąd pytał o to, czy posiada pan jakieś oszczędności.
No, myślałem, że to jest bardziej takie bieżący budżet, który sobie odkładamy i potem wydajemy.
Oszczędności,
w sensie,
to oszczędności.
Nie traktowałem tego jako oszczędności.
Środki, których pan nie wydaje codziennie na bieżące potrzeby, to są oszczędności. To posiada pan?
Aktualnie tak.
Ile?
50 tysięcy.
Złotych?
Tak.
Czy w walucie?
Złotych.
Być może powyższe jest spowodowane tym, że uczestnik dopiero po bardzo wnikliwych pytaniach sądu zeznał, że na różnego rodzaju wyjściach branżowych potrafi otrzymywać prezenty o bardzo znacznej wartości, które później spienięża.
Wobec współpracy otrzymuję nieraz różne gifty od sponsorów, partnerów w swojej branży.
Okej, a później co robicie państwo z tymi giftami? Sprzedajecie je, czy użytkuje to partnerka?
Partnerka użytkuje, jeżeli już użyje 2-3 razy, no to pozbywamy się tego.
Okej. Czyli to jest też jakiś dochód?
Tak.
I jaki?
Nie wiem, tego musiałbym sprawdzić na portalach, na których sprzedajemy to.
No ale taki ostatnią sprzedaż, którą pan kojarzy, to za ile było i tak?
Sprzedaliśmy rimową walizkę za 15 tysięcy.
Uczestnik również w trakcie przesłuchania, wpierw zaprzeczając, że posiada jakiekolwiek wartościowe ruchomości, po chwili podał, że ma zegarek o wartości 80 tysięcy złotych, który zakupił już po rozwodzie, bo w 2023 roku. Uznać zatem należało, że uczestnik jest osobą majętną, a mając przy tym na uwadze przepis artykułu 320 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz sytuację rodzinną i majątkową uczestnika, sąd wyznaczył mu na spłatę termin 3 miesięcy od dnia prawomocności postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności. Określając taki termin spłaty, sąd miał na względzie także i to, że od daty ustania wspólności majątkowej małżeńskiej każdy z zainteresowanych winien liczyć się przynajmniej teoretycznie z koniecznością spłaty tytułem wyrównania udziału byłego małżonka w majątku wspólnym. Podział majątku wspólnego jest bowiem następstwem ustania wspólności majątkowej, czego świadomość zainteresowani niewątpliwie mieli przynajmniej od maja 2020 roku, a już na pewno od grudnia 2020 roku, kiedy to nastąpił rozwód. Nie może także zejść z pola widzenia fakt, że zasądzenie stosownej kwoty tytułem spłaty jest niczym innym jak rekompensatą za utracone prawo i termin jej zapłaty nie może być w świetle powyższego terminem bardzo odległym. Obecnie w ocenie sądu wyznaczenie uczestnikowi terminu 3 miesięcy na spłatę nie prowadzi do pokrzywdzenia wnioskodawczyni, która ma prawo oczekiwać całej spłaty w stosunkowo nieodległym terminie. Przechodząc dalej, należy pochylić się nad kolejną kwestią sporną, to jest związaną z nakładami z majątku wspólnego. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika w sposób jednoznaczny, że w okresie trwania wspólności majątkowej z majątku wspólnego małżonków zostały pokryte koszty zabiegu medycznego w postaci przeszczepu włosów, któremu poddał się uczestnik postępowania. Było to związane z wypadkiem, który miał miejsce w trakcie trwania związku małżeńskiego.
Podczas polowania lew tak mnie dziabnął łapą, przez co miałem rozciętą głowę w tym miejscu i tutaj powstała blizna, którą dzięki doktorowi teraz mam zapełnioną włosami, bo inaczej wyglądałbym... No nie będę kończyć.
Zabieg ten, co również nie było kwestionowane, został wykonany w prywatnej klinice o profilu estetycznym, w ramach świadczenia o charakterze wyłącznie kosmetycznym. Trzeba zauważyć, że sam uczestnik w toku postępowania przyznał, że od zawsze cierpiał na łysienie androgenowe.
Cierpiał pan wcześniej na łysienie?
Tak, androgenowe.
I jak ono było daleko posunięte?
No tutaj trochę nie jestem w stanie określić, jaki to był odcinek, ale tutaj trochę już było to dość znaczące w znaczeniu wizualnym.
Czyli uzupełnił pan te miejsca, które już były dotknięte tym łysieniem?
Tak.
Powyższe potwierdziła także wnioskodawczyni.
To znaczy, on mi od zawsze mówił, że on to ma, że to jest genetyka, że u niego w rodzinie po prostu tak jest, ale nigdy nie mówił, że chce to operować, że chciałby coś z tym zrobić i że mu to bardzo przeszkadza.
Sąd jednak nie znalazł podstaw do uznania, by przeprowadzenie tego zabiegu miało jakikolwiek związek z potrzebami zdrowotnymi uczestnika, czy też służyło ochronie jego życia lub zdrowia. Trzeba także zauważyć, że w toku postępowania uczestnik nie wykazał, by wykonanie zabiegu miało charakter konieczny z punktu widzenia medycyny. Przeciwnie, sam uczestnik w toku postępowania przyznał, że decyzja o jego przeprowadzeniu była podyktowana względami estetycznymi, chęcią poprawy wyglądu oraz samopoczucia, a nie potrzebą leczenia.
No, ja pracuję swoją twarzą, swoim wizerunkiem. Spotykam się z partnerami, w sensie biznesowymi.
A utracił pan kiedyś jakiś kontrakt przez to, że nie miał pan włosów?
Nie, ale zawsze traciłem pewność siebie, bo jak przychodziłem taki nieprzygotowany na spotkanie, no to od razu pewność siebie w dół leciała. No i nie mogłem wypełnić wszystkich punktów, które chciałem zrobić na spotkaniu.
Ponadto istotne jest to, że z materiału dowodowego nie wynika, aby uczestnik konsultował ten wydatek z wnioskodawczynią. Co prawda, w trakcie przesłuchania uczestnik twierdził, że rozmawiał na ten temat z byłą żoną, jednak pani Dorota Muzyka zaprzeczyła powyższemu, a skoro to uczestnik chciał czerpać z tego skutki prawne, to swoje twierdzenie winien jakoś udowodnić. Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że nigdy nie namawiała uczestnika do tego zabiegu i podobał się jej taki, jaki był.
Też ja mu nigdy nie mówiłam na przykład, że, no, że mi to przeszkadza, że mi się nie podoba. Tak. Nie dawałam mu nigdy odczuć. Podobał mi się taki, jaki był, bez względu na to, czy miał te włosy, czy nie.
Przy tym pełnomocnik uczestnika bardzo żarliwie starał się przekonać sąd o bezzasadności żądania wnioskodawczyni co do kosztów wyłożonych na przeszczep włosów.
Wysoki sądzie, przedmiotowa sprawa nie dotyczy w istocie pieniędzy, lecz zdrowia człowieka. Zaczęłabym na samym wstępie od zebranego materiału dowodowego, z którego jasno wynika, że uczestnik postępowania całej relacji małżeńskiej na poczet trwania jej był osobą zaangażowaną, pracującą i w jasny i dość klarowny sposób przyczynił się do budowania wspólnego dorobku. Także zabieg, bo on dotyczy niniejszego sporu, nie miał nic wspólnego z kaprysem czy też poprawianiem urody. Chciałabym to tutaj podkreślić, że był elementem postępowania medycznego. Zaleceniem lekarza, który rekomendował przeprowadzenie obu procedur w jednym znieczuleniu i w jednym cyklu okołooperacyjnym, aby ułatwić powrót do życia i uniknąć kolejnej ingerencji chirurgicznej. Przeszczep obejmował obszary pourazowe, w których doszło do bliznowacenia i przeżywania włosu. Zabieg miał więc charakter leczniczo-rekonstrukcyjny. Przywracał naturalny wygląd, zmniejszał deformację i poprawę jej funkcję ochronną. Był więc działaniem mającym na celu poprawę zdrowia, komfortu i godności osoby, która przez uraz doznała trwałego uszczerbku. Wysoki sądzie, jestem wręcz przekonana, że wszyscy obecni tutaj na sali, gdyby byli w podobnej sytuacji, w wypadku uszczerbku na zdrowiu, blizny, która była jednak elementem dość widocznym, bo była elementem na twarzy, a więc można się domyślić, jak wpływało to później do powrotu do życia, czyli spotkań z kontrahentami, prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje mi się, że każda osoba, która była tam, nie mając wsparcia małżonki, podjęłaby podobną decyzję o tym, żeby przywrócić swój wygląd do dawnych czasów przed wypadkiem. I w tym właśnie momencie chciałabym też podkreślić, że nie sposób w takich okolicznościach mówić o nakładzie na majątek osobisty, bowiem ciało człowieka nie jest składnikiem majątku, a leczenie nie jest inwestycją. To po prostu konieczność. To po prostu była konieczność, troska o zdrowie, o przywrócenie normalnego funkcjonowania, o powrót do normalności. Aby mówić o zwrocie nakładów, musi nastąpić zwiększenie wartości majątku osobistego. Operacja plastyczna nie generuje takiego zwrotu majątku. Mój mocodawca nie miał żadnych korzyści majątkowych z tej operacji, nie miał żadnego zwrotu ekonomicznego, nie tak naprawdę nie tworzył trwałego składnika majątkowego. Można się tylko domyślić, co myślał w takiej sytuacji, uczestnik będąc sam w obcym kraju, bez małżonki, widząc siebie w jeszcze gorszym stanie, pomimo tego, że przez lata był związany z tym, że nie lubił swojego wyglądu, że miał z tym problemy. Więc w mojej ocenie myślę, że podobnie zdecydowałaby każda osoba, która jest tutaj na tej sali. Co więcej, artykuł 45 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jasno wskazuje, że wydatki ponoszone w celu zaspokojenia potrzeb rodziny nie podlegają zwrotowi. A trudno wyobrazić sobie bardziej oczywistą potrzebę ludzką niż przywrócenie zdrowia i sprawność współmałżonka, osoby, której kochamy, osoby, z którą spędzamy większą część swojego życia. W mojej opinii żądanie rozliczenia takiego wydatku po latach, po wspólnych decyzjach, po przeżyciach jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a przede wszystkim ze zwykłym poczuciem sprawiedliwości i empatii. Dlatego, Wysoki Sądzie, w imieniu uczestnika wnoszę o oddalenie żądania wnioskodawczyni w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenie od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego, według norm w prawnym przepisach. Dziękuję.
W ocenie sądu należało uznać, że nakład wynoszący 40 tysięcy złotych na zabieg przeszczepu włosów miał charakter wydatku osobistego uczestnika dokonanego wyłącznie w jego indywidualnym interesie i dla jego osobistej korzyści, niezwiązanego w żaden sposób z zaspokajaniem potrzeb rodziny czy wspólnoty małżeńskiej. Uczestnik też nie wykazał, aby wpłynęło to na jego możliwości zarobkowe, aby osiągając większy na przykład dochód mógł w większym stopniu zaspokoić potrzeby rodziny. Podkreślenia przy tym wymaga, że to on głównie zarabiał i tutaj bardzo uczestnik to podkreślał w trakcie trwania postępowania, wskazując, że wnioskodawczyni skupiała się na swojej początkującej karierze muzycznej, jednak w ocenie sądu te twierdzenia nie miały znaczenia. Wnioskodawczyni podała, a uczestnik temu nie zaprzeczył, że taki był między nimi układ w małżeństwie, a zatem obecnie uczestnik nie może czynić powyższego zarzutu przeciwko wnioskodawczyni. Nie można również zapominać, że dochody osiągane z działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie trwania związku małżeńskiego należą do majątku wspólnego, jeżeli wspólność ustawowa małżeńska nie została wyłączona umową lub orzeczeniem sądu. W niniejszej sprawie co prawda wspólność ustawowa małżeńska ustała przed rozwodem na podstawie orzeczenia sądu, ale już po wykonaniu i opłaceniu zabiegu przeszczepu włosów u uczestnika, a zatem środki na to pochodziły z majątku wspólnego. Takie twierdzenie tym bardziej jest uprawnione, gdy dostrzeże się fakt, że uczestnik w żaden sposób nie wykazał posiadania majątku osobistego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. W rezultacie uznać należało, że poniesienie wydatków na przeszczep włosów u uczestnika spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego małżonków bez równoczesnego przysporzenia po stronie majątku wspólnego. W istocie doszło więc do przesunięcia majątkowego z jednej masy majątkowej, czyli wspólnej, na rzecz majątku osobistego uczestnika Radosława Piłkarskiego. Przy czym zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, małżonek, który z majątku wspólnego dokonał nakładu lub wydatków na swój majątek osobisty, obowiązany jest do ich zwrotu przy podziale majątku wspólnego, o ile oczywiście nie zachodzą szczególne okoliczności wyłączające taki wniosek, a w niniejszej sprawie uczestnik nie zdołał wykazać istnienia takich okoliczności. Trzeba powiedzieć, że wręcz przeciwnie, charakter wydatku przemawiał jednoznacznie za osobistym wymiarem. W konsekwencji w ocenie sądu, który orzekał w niniejszej sprawie, poniesiony z majątku wspólnego koszt zabiegu przeszczepu włosów należy traktować jako klasyczny przykład nakładu na majątek osobisty jednego z małżonków, który zgodnie z zasadą ekwiwalentności i słuszności powinien podlegać rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego. Sąd zatem zasądził od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 20 tysięcy złotych tytułem zwrotu nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty. I uwzględniając powyższe, trzeba zauważyć, że sąd przyjął, że nakład został pokryty z majątku wspólnego, a nie osobistego wnioskodawczyni, a zatem w ogólnym rozliczeniu należna jest jej niecała żądana kwota, tych 40 tysięcy złotych, tak jak zostało wskazane we wniosku, gdyż pochodziła ona również z majątku uczestnika, więc należało zasądzić połowę z tej kwoty, to jest kwotę 20 tysięcy złotych.
Sąd uwzględnił również żądanie wnioskodawczyni dotyczące zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego stron na majątek osobisty uczestnika postępowania, jednak nie w pełnym zakresie. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika w sposób jednoznaczny, że w okresie trwania wspólności majątkowej z majątku wspólnego małżonków zostały pokryte koszty zabiegu medycznego w postaci przeszczepu włosów, któremu poddał się uczestnik postępowania. Zabieg ten, jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, został wykonany w prywatnej klinice o profilu estetycznym w ramach świadczenia o charakterze wyłącznie kosmetycznym. Sąd, oceniając całokształt zgromadzonego materiału, nie znalazł podstaw do uznania, by przeprowadzenie tego zabiegu miało jakikolwiek związek z potrzebami zdrowotnymi uczestnika, czy też służyło ochronie jego życia lub zdrowia. Nie zostało wykazane, by istniały przeciwwskazania medyczne do zaniechania zabiegu, bądź jego wykonanie miało charakter konieczny z punktu widzenia medycznego. Przeciwnie, sam uczestnik w toku postępowania przyznał, że decyzja o jego przeprowadzeniu była podyktowana względami estetycznymi, chęcią poprawy wyglądu oraz samopoczucia, a nie potrzebą leczniczą. W świetle tak ustalonego stanu faktycznego sąd uznał, że nakład ten, wynoszący 40 tysięcy złotych, miał charakter wydatku osobistego uczestnika, dokonanego wyłącznie w jego indywidualnym interesie i dla jego osobistej korzyści, niezwiązanego w żaden sposób z zaspokojeniem potrzeb rodziny czy wspólnoty małżeńskiej. W rezultacie poniesienie tego wydatku spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego małżonków bez równoczesnego przysporzenia po stronie majątku wspólnego. W istocie doszło więc do przesunięcia majątkowego z jednej masy majątkowej wspólnej na rzecz majątku osobistego uczestnika. Zgodnie z treścią artykułu 45, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, małżonek, który z majątku wspólnego dokonał nakładów lub wydatków na swój majątek osobisty, obowiązany jest do ich zwrotu przy podziale majątku wspólnego, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności wyłączające taki obowiązek. W niniejszej sprawie uczestnik nie zdołał wykazać istnienia takich okoliczności, a wręcz przeciwnie, charakter wydatku przemawiał jednoznacznie za jego osobistym wymiarem. Podkreślić należy, iż ratio legis artykułu 45 KRO polega na przywróceniu równowagi majątkowej między małżonkami poprzez zwrot tych nakładów, które służyły wyłącznie jednej ze stron, bez korzyści dla wspólnego dobra małżeńskiego. Instytucja ta ma zapobiegać sytuacjom, w których jeden z małżonków, korzystając z majątku dorobkowego, finansuje wydatki osobistym, a nie rodzinnym charakterze, tym samym naruszając zasady wspólności majątkowej. W konsekwencji w ocenie sądu poniesiony z majątku wspólnego koszt zabiegu przeszczepu włosów należy traktować jako klasyczny przykład nakładu na majątek osobisty jednego z małżonków, który zgodnie z zasadą ekwiwalentności i słuszności powinien podlegać rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego. Sąd zatem zasądził od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni kwotę 20 tysięcy złotych tytułem zwrotu nakładów z majątku wspólnego na jego majątek osobisty wraz z podstawowymi odsetkami za opóźnienia, liczonymi od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty. Uwzględniając powyższe, sąd uwzględnił, że nakład został pokryty z majątku wspólnego, a nie osobistego uczestnika postępowania u wnioskodawczyni, a zatem w ogólnym rozliczeniu należna jest jej niecała kwota, gdyż pochodziła ona również z majątku uczestnika, ale połowa tej kwoty w wysokości 20 tysięcy złotych.
Na koniec należy się jeszcze odnieść do kwestii kosztów niniejszego postępowania poniesionych przez zainteresowanych, gdyż każdy z nich złożył wniosek o zasądzenie zwrotu takich kosztów. Sąd jednak ostatecznie uznał, że nie zachodzi podstawa do odstąpienia od ogólnej zasady dotyczącej kosztów postępowania nieprocesowego, a zawartej w artykule 520 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepis ten stanowi, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie, natomiast w sprawach o podział majątku wspólnego, o ile oczywiście przedmiotem sporu nie jest wielkość udziałów małżonków w majątku wspólnym, a w tym postępowaniu takiego sporu nie było, to nie występuje wtedy sprzeczność interesu, o której mowa w artykule 520 paragraf 2 i 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, niezależnie od stanowiska zainteresowanych i zgłaszanych przez nich twierdzeń i wniosków w przedmiocie składu, wartości i sposobu podziału majątku wspólnego. W postępowaniu tym strony są także w równym stopniu zainteresowane rozstrzygnięciem i ich interesy są wspólne o tyle, że celem postępowania jest wyjście ze wspólności majątkowej i uregulowanie wzajemnych stosunków majątkowych. Przemawiało to za oddaleniem wzajemnych wniosków zainteresowanych o zasądzenie od siebie nawzajem zwrotu kosztów postępowania, No i tutaj trzeba zauważyć, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym uznanie przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, że wniosek uczestnika o zasądzenie kosztów postępowania nie uzasadnia odstąpienia od reguły określonej w artykule 520 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, powoduje oddalenie tego wniosku, a nie na przykład wzajemne zniesienie kosztów, bądź powtórzenie zapisu z artykułu 520, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Procesy Tumskie edycja druga to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ogłoszonego przez ministra nauki.